Morskie plenery.
Wielki mistrz Ulrik von Jungingen wzywa twój majestat pani, księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam te dwa nagie miecze.
Kto nie zna tych słów? Kto nie zna tego filmu? Ekranizacja Krzyżaków Henryka Sienkiewicza powstała 62 lata temu. Obejrzały ją miliony ludzi. Ilu dokładnie, o tym powiemy dzisiaj z przewodnikiem Marcinem Szumnym, który film kręcony w dużej mierze na Pomorzu rozebrał na czynniki pierwsze, przeanalizował i o tym właśnie opowie w audycji. Daniel Wojciechowski, zapraszam pod Grunwald, ale na Kociewiu. Nie przesłyszeli się państwo, właśnie tam dzisiaj będziemy.
Rosenkranzlein,
Donnerwein,
Singen war ein Liederlein,
Donnerwein.
Tutaj na wstępie można zaznaczyć, że to nie tyle superprodukcja, co na dzisiaj można było wręcz powiedzieć, że hiperprodukcja, z tego względu, że w ówczesnych realiach, a mówimy tutaj o przełomie lat 50. i 60., czyli no można też powiedzieć głębokim PRL-u, był to film, który został zrealizowany z niebywałym rozmachem, którego dzisiaj filmowcy mogliby niekiedy pozazdrościć. Na ten film przeznaczono w ówczesnych złotówkach około 33 milionów złotych, co niektórzy wskazują, że można by było za tę kwotę zrealizować 11, w cudzysłowie, normalnych filmów, więc już to świadczyło o wielkim rozmachu i wielkich pieniądzach, jakie zostały przeznaczone na ten film. No tutaj w dużej mierze można by wręcz powiedzieć, że z pieniędzmi się wtedy nie liczono, a to z tego względu, że ten film miał nieść za sobą nie tylko walory historyczne w związku z okrągłą rocznicą bitwy pod Grunwaldem w 1960 roku, miał przypominać o historii, ale dodatkowo no tutaj te czynniki takie partyjno-propagandowe też duży wpływ miały na realizację tej właśnie produkcji. Włączyły się tutaj te najwyższe czynniki ówczesnej Polski Ludowej z pierwszym sekretarzem PZPR Władysławem Gomułką na czele. Ten film miał się wpisywać, no można powiedzieć, w ten taki odpór na politykę niemiecką. Tutaj w głównej mierze chodzi o zachodnie Niemcy. I dodatkowo nawiązywać do historii, którą wtedy w tych latach 50. i 60. jeszcze na pewno bardzo dobrze pamiętano, czyli II wojnę światową. To miało stanowić niejako takie historyczne powiązanie w jednym filmie wydarzeń. Grunwald roku 1410 łączy się historycznie z zwycięstwem Berlin 1945 rok, czyli dwukrotne pokonanie, można powiedzieć, tej Niemczyzny atakującej Słowiańszczyznę od zachodu, więc to można powiedzieć miało być takie dopełnienie historii plus dodatkowo wpisanie się w bardzo ważne uroczystości. Mianowicie w ówczesnych realiach Kościół przygotowywał się do milenium chrztu Polski. W związku z tym partia i władze państwowe zadecydowały o organizacji, no można powiedzieć, konkurencyjnych imprez, wydarzeń związanych z tysiącleciem państwa polskiego. I można powiedzieć, że takim początkiem tych uroczystości miała być organizacja właśnie uroczystości rocznicowych Bitwy pod Grunwaldem, połączonych z uroczystą premierą filmu Krzyżacy na podstawie książki Henryka Sienkiewicza.
Uroczystości grunwaldzkie, symbol jedności narodowej, nasza odpowiedź rewizjonistom i odwetowcom. Polska i cała Słowiańszczyzna, cały obóz socjalistyczny ostrzega stąd współczesnych krzyżaków, by nie ważyli się na nowy drang nad Ostend. Przypomina im, że prócz Grunwaldu i roku 1410 był także Berlin i rok 1945.
Można powiedzieć, że ten film to był taki pierwszy film w stylu zachodnim zrealizowany, z tego względu, że został nakręcony na taśmie specjalnie sprowadzanej z tych imperialistycznych Stanów Zjednoczonych, czyli na taśmie Eastman Color Kodak. Dodatkowo kręcony był w formacie szerokokątnym, panoramicznym, w związku z tym to też było swego rodzaju wyjątkowe. No, jako anegdotę można tutaj powiedzieć, że taka technologia kręcenia filmów na kolorowej taśmie była dostępna w Europie, między innymi tutaj była do dyspozycji taśma firmy Agfa, ale firma Agfa była firmą niemiecką, w związku z tym do tego antykrzyżackiego filmu no, nie za bardzo pasowała, dlatego się zdecydowano na taśmę amerykańską. Polskie kina, co ciekawe, nie do końca były przystosowane do wyświetlania filmów tej technologii panoramicznej, w związku z tym wtedy rozpoczęła się też dosyć duża inwestycja w polskie kina, właśnie związane z przebudową i dostosowaniem tych polskich realiów do wyświetlania tego wyjątkowego filmu. Dodatkowo chodziły też takie słuchy, że po każdym dniu zdjęciowym taśma była wysyłana specjalnym samolotem do laboratoriów w Paryżu, żeby tam mogła zostać wywołana i następnie trafiała z powrotem do Polski, nad czym mogli już tutaj na miejscu pracować polscy montażyści. Generalnie wspomina się, że nakręcono ponad 40 km taśmy filmowej, z czego ostatecznie wykorzystano 15 km, a tą najważniejszą sekwencją miała być sekwencja finałowa, czyli sekwencja związana z bitwą pod Grunwaldem, która trwała około 15 minut.
Tańczy! Zatrzymać ciężkie hufce! Nie oni pierwsi! Stać!
Bardzo wiele ujęć, szczególnie tych plenerowych, kręconych było właśnie w naszym regionie, na terenie województwa pomorskiego. Na to się składało, można powiedzieć, kilka czynników, z czego dwa chyba były najważniejsze. Po pierwsze, planowano skorzystać z tej uprzejmości, że w okolicach Starogardu Gdańskiego, właściwie w tym mieście, znajdowało się państwowe stado ogierów. W związku z tym tutaj do dyspozycji filmowców zostało użyczonych około 350 koni, które w scenach szczególnie batalistycznych i w ogóle w scenach związanych ze średniowiecznym sposobem poruszania się tutaj konie były nieodzowne, w związku z tym ta stadnina była bardzo przydatna. Z drugiej strony wypadałoby, żeby filmy dotyczące krzyżaków w jakiś sposób były kręcone też w jakiejś dawnej krzyżackiej warowni. No idealnym miejscem do tego jest zamek w Malborku. W związku z tym tutaj te plenery wybrano tak, żeby być blisko Starogardu Gdańskiego i z możliwością także podjechania do zamku w Malborku. W związku z tym, że był on dosyć mocno zniszczony w ramach działań wojennych II wojny światowej, w związku z tym tak naprawdę w Malborku nakręcono tylko kilka ujęć, kilka scen. Przede wszystkim chodzi tutaj o scenę wjazdu poselstwa króla polskiego do Wielkiego Mistrza, w związku z tym mamy ujęcie kręcone zza Nogatu z widokiem w tle na krzyżacką warownię.
Poselstwo króla polskiego do Wielkiego Mistrza.
Witajcie, rycerze polscy.
Warownia malborska w tle. I tam warto się dokładnie też przyjrzeć, ponieważ ona trochę wygląda inaczej niż współcześnie, z tego względu, że wtedy jeszcze w latach 60. nie została odbudowana główna wieża na Zamku Wysokim. W związku z tym możemy dostrzec bryłę zamkową bez tej wieży. Dzisiaj, jeżeli byśmy stanęli przy warowni malborskiej, no to ta wieża byłaby jednym z dominujących elementów krajobrazu. Dodatkowo nakręcono tam także krótkie przybitki sceny związanej z przybyciem Juranda ze Spychowa na zamek w Szczytnie, więc jeżeli będziemy wędrować po Zamku Wysokim, to główne wejście na Zamek Wysoki w Malborku to właśnie miało być wejście na zamek w Szczytnie.
Raduje serce moje, prześwietni panowie, iż przy jednym stole siedzimy, jak przystało na dobrych chrześcijan.
Refektarz, jak i większość scen we wnętrzach została nagrana w jednej z hal wytwórni filmów fabularnych w Łodzi. Tam został odtworzony refektarz, tam zostało odtworzone wnętrza karczmy w Tyńcu, tam nawet zostały stworzone, no można powiedzieć, plenery, mianowicie rynek główny w Krakowie, na którym pod miecz katowski miał trafić główny bohater Zbyszko z Bogdańca. W związku z tym ten refektarz malborski to nie jest ten, który dzisiaj możemy oglądać na zamku, to jest, można powiedzieć, wizja artystów, scenografów, która została stworzona w hali filmowej w Łodzi. Analiz architektonicznych aż tak dokładnych tutaj nie były one prowadzone. Na pewno się wzorowano, że to miała być jedna wielka przesklepiona przestrzeń, przy czym w realiach filmowych to musiało zdecydowanie zupełnie inaczej wyglądać. Z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że ten wielki refektarz, który my teraz oglądamy, no to też nie jest ta kreacja, którą moglibyśmy przypisać wyglądowi tego obiektu z XIV czy też XV wieku. To też jest kreacja, która powstała w latach odbudowy niejako warowni malborskiej XIX-XX-wiecznej, więc to też nie będzie to samo, co z czasów krzyżackich, czy z czasów Konrada, czy też Ulricha von Jungingena. Całe okolice Starogardu Gdańskiego, jak to niektórzy mówili, zamieniły się w takie kociewskie Hollywood. Mianowicie zostało tam zbudowane miasteczko dla aktorów, realizatorów, operatorów. Plenery, które tam powstały, to jedne z tych najsłynniejszych w filmie, czyli potężny drewniany gród Juranda ze Spychowa i ślady po tym grodzie także są widoczne do dzisiaj. Jeżeli byśmy podjechali w okolice Jeziora Płaczewskiego, zwanego też Jamertalem, to na pewno moglibyśmy dostrzec jeszcze wystające z tafli wody, wbite w dno tego jeziora fragmenty pali, które były wykorzystywane jako elementy konstrukcji tego właśnie grodu Juranda ze Spychowa. W najbliższej okolicy zostały też stworzone dwór Maćka i Zbyszka z Bogdańca, zabudowa miasteczka Krześnia, kościół, karczma z młynem. Przy czym, no tak jak gród Juranda ze Spychowa został zbudowany z drewna, z potężnych bali drewnianych, tak no niestety z Bogdańca i z Krześni do dzisiaj nic nie pozostało, z tego względu, że zostały one wykonane ze specjalnej masy papierowej, która miała imitować ówczesne elementy budowlane, kamienie i drewno. No, dzisiaj, gdyby się one zachowały, no to pewnie stanowiłyby wielką atrakcję turystyczną. No niestety przez jakiś czas jeszcze znajdowały się one na tym terenie wokół Starogardu Gdańskiego. Są liczne zdjęcia mieszkańców czy też turystów, którzy po zakończeniu planu zdjęciowego przyjeżdżali tam zrobić sobie pamiątkowe fotografie. No niestety dzisiaj śladu praktycznie po tych plenerach filmowych już nie ma. Tak jak wspominałem, Starogard stał się takim kociewskim Hollywood. Oprócz samego miasteczka, cała ekipa filmowa miała do dyspozycji także między innymi swój helikopter. Dodatkowo jednym z takich miejsc, w których często można było spotkać artystów, to kawiarenka u Anki. Można powiedzieć, że Starogard Gdański wtedy stał się takim miejscem, do którego przyjeżdżano też, żeby się spotkać z aktorami, żeby zrobić sobie wspólną fotografię, żeby dostać pamiątkowy autograf. Było to to samo, co dzisiaj. Też niektórzy w cudzysłowie polują na aktorów, żeby właśnie zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, bądź też dostać autograf. Część prywatnych mieszkań w Starogardzie Gdańskim została przeznaczonych dla ekipy filmowej. W związku z tym część w swoich prywatnych domach gościła te wielkie gwiazdy srebrnego ekranu. Dodatkowo nie tylko sam Starogard był plenerem filmowym, także w okolice Skarszew. Tutaj też się ekipa pojawiła, żeby nakręcić jedną z takich, no można powiedzieć, dramatycznych scen, mianowicie scenę samobójstwa tego złego komtura Zygfryda Delewa.
Tutaj nasze granice, a i do waszej niedaleko. Jeżeli cię nie zadławi zgryzota i nie dosięgnie piorun Boży, to od ludzi nic ci nie grozi. Jedź wolny!
Poniekąd Czew brał udział z tego względu, że kiedy kręcone były sceny tej słynnej bitwy pod Grunwaldem, rozgrywała się ona w filmie na polach pomiędzy wsiami pod Starogardem Gdańskim, wsiami Kolin czy Rywałt, no tutaj podobno miało dojść do takiej sytuacji, żeby w tle planu filmowego i walczących ze sobą Polaków, Litwinów, Krzyżaków nie pojawiły się żadne oznaki współczesności, no to miała zostać ściągnięta trakcja elektryczna, która zapewniała dostawy prądu do Tczewa. No i tutaj się mówi, że przez kilka dni, kiedy kręcono te sceny bitwy pod Grunwaldem, no mieszkańcy Tczewa mieli być odcięci od prądu, no ale nie narzekali, no bo w ten sposób poniekąd też się trochę przysłużyli tej wielkiej realizacji filmowej. Jak wspomina aktorka Urszula Modrzyńska, która grała Jagienkę, tutaj ekipa, cytuję, zjechała do małej mieściny, w której znaleźli dogodne miejsce do realizacji też obok chyba bitwy pod Grunwaldem, jednej ze słynniejszych scen z filmu Krzyżacy, czyli do sceny polowania na słynnego bobra, który miał pomóc w leczeniu rannego Maćka z Bogdańca. Tą mieściną była Oliwa. Przy czym no też nie okolice katedry, tylko jeżeli to polowanie na zwierzę, no to w lesie musiało się odbywać. W związku z tym tutaj tym idealnym plenerem dla ekipy filmowej była do dzisiaj znajdująca się w Lasach Oliwskich Dolina Bobrów. Ta nazwa też nie jest przypadkowa i te bobry też nie są przypadkowe. Pod koniec lat 40. w prezencie od bratniego narodu radzieckiego pod Gdańsk trafiła rodzina bobrów z Woronerza w głębi ZSRR. I to właśnie te bobry, no niejako tutaj stały się tym punktem zaczepienia do realizacji filmu.
Tam bobry w oparze liska.
Same bobry w tej Dolinie Bobrów no nie za długo pomieszkały. Na początku lat 60. zostały wyłapane i wywiezione w okolice Olsztyna do nadleśnictwa Kudypy. No tam miały chyba lepsze warunki do życia.
Jest! Jest!
Pójdę po niego!
Nie chodź! Tam na dnie mułu na kilku chlopa. Kto nie wie jak sobie poradzić, utopić się może.
To jakże go dostanie?
Niech cię o to głowa nie boli, chodźmy!
Z jednej strony mieszkańcy Starogardu, ale także przyjezdni, którzy trafiali do tego miasta w czasie kręcenia filmu, mieli tę okazję spotkać reżyserów, realizatorów, a przede wszystkim aktorów, których znali z ekranu bądź też ze scen teatralnych. Wielu mieszkańców mogło także brać udział w realizacji filmu właśnie jako statyści. Przy czym no, trzeba było zdecydowanie tutaj się wyróżniać spośród innych osób, z tego względu, że brane pod uwagę były przede wszystkim osoby rosłe i osoby umiejące jeździć konno. Jeżeli miały stanowić element jakiejś drużyny konnej, no to elementy hipiki były tutaj zdecydowanie brane pod uwagę. Coś, co jeszcze na pewno też zapadło w pamięć ludziom, którzy brali udział w tym filmie, to no, pensje. Jak już wspominałem wcześniej, tutaj z tymi kosztami nie za bardzo się liczono. Ten cel był najważniejszy, czyli zdążyć z premierą na rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Można tak zrobić takie porównanie, że się wspomina, ile można było zarobić na filmie, w związku z tym aktor w głównej roli dostawał 3000 zł gaży, aktor drugoplanowy około 1000, statysta 125 zł za dzień zdjęciowy. Dla porównania, gdybyśmy wzięli pod uwagę na przykład stadninę koni w Starogardzie Gdańskim, tam miesięcznie ludzie zarabiali 700 zł, w związku z tym mamy tu porównanie. 700 zł miesięcznie, a 125 zł za jeden dzień zdjęciowy i to niekoniecznie wtedy, kiedy w ogóle ktoś brał udział w filmie.
Gdybym ci ja miała skrzydleczko jak gąska, poleciała ja bym, poleciała ja bym.
Kto to?
Dwórka naszej księżnej pani.
Myślałem, że anioł. Jak ją zwą?
Danusia.
To by trzeba było przeliczyć wszystkie kadry z taśmy filmowej, wtedy procentowo ocenić, ile tutaj Pomorza w tym filmie wykorzystano. No na pewno te plenery, które oglądamy w filmie, a warto sobie ten film przypomnieć w związku z tym, że przecież mamy lipiec i kolejną rocznicę bitwy pod Grunwaldem, więc oglądając ten film ewentualnie kto będzie chciał może ze stoperem próbować wyliczyć, ile czasu filmowego poświęcono widokom pomorskim i temu, co zrealizowano tutaj u nas na Pomorzu. No tutaj chyba takim najważniejszym podsumowaniem będzie to, że ten film praktycznie do końca lat 80., czyli przez cały okres trwania Polski Ludowej, był wyświetlany w kinach. Trzeba tutaj mieć tą świadomość, że w latach premiery tego filmu to nie tylko do kina przychodziły osoby, które zostały, nie wiem, specjalnie tam wysłane z zakładu pracy czy też ze szkoły, ale generalnie ludzie chcieli oglądać ten film. Zadziałała ta magia, że jest to kolor, jest to szeroki kąt, panoramiczny, czyli pewne nowinki tutaj zostały zastosowane. Działała na pewno na wyobraźnię też ta historia, czyli z jednej strony wspomnienia o bitwie pod Grunwaldem, tego naszego jednego z największych zwycięstw, a z drugiej strony wspomnienia tych osób, które na pewno to pamiętały, bo to przecież wydarzyło się 15 lat wcześniej, czyli zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Do końca lat 80. podsumowując, ten film zobaczyło 32 miliony osób, więc jak tutaj niektórzy to podliczyli, to więcej osób niż Polska miała mieszkańców w roku premiery. Sam film sprzedany także został do wielu innych krajów, od Stanów Zjednoczonych, przez kraje Europy, po daleką Japonię, gdzie także wzbudzał zainteresowanie. Stał się dzisiaj no niejako swego rodzaju też trochę taką ikoną popkultury, można by to tak określić. Jako kilka przykładów można podać. Słynny latający cyrk Monty Pythona, w jednym ze skeczy wykorzystane są fragmenty tego filmu. Jeden z zespołów punk rockowych, Bad Religion, wykorzystuje fragmenty tego właśnie filmu. I my dzisiaj także, oglądając polską telewizję w różnego rodzaju święta i ważne dni, możemy ten film zobaczyć. I mimo, że od premiery filmu minęło już ponad 60 lat, to cały czas z okazji różnego rodzaju świąt, dłuższych weekendów, uroczystości, ten film puszczany jest w telewizji i możemy go cały czas oglądać.
Wielki mistrz każe wam też oznajmić, panie, że jeśli wam stąpo pola do bitwy, to się z wojskami wam ustąpi, abyście nie gnuśnieli w zaroślach.
Nie czuw cię u nas, dostazyk, ale i te przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa.
To może przy kolejnej okazji, kiedy film pojawi się na ekranach telewizorów, ktoś z Państwa postara się odszukać pomorskie plenery. Może uda się zidentyfikować wspomniane miejsca. Proszę spróbować.
Pomorskie plenery.